rozpocznę takim pytaniem. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ważni jesteśmy dla Boga, będąc Bożymi dziećmi? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że my jesteśmy dziećmi Bożymi, nie tyle z, jakby z nazwy, ale z pochodzenia. I apostoł Jan w jednym ze swoich listów napisał tak. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy. A Biblia Tysiąclecia oddaje to w inny sposób. Mówi tak. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Rzeczywiście nimi jesteśmy. To nie jest... To, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to nie jest jakaś filozoficzna myśl, to nie jest jakieś tam, wiecie, coś, żeby nas pocieszyć, ale to jest najprawdziwsza prawda. My jesteśmy z pochodzenia dziećmi Bożymi. I powiem wam taką historię. My mamy taką bardzo dobrą znajomą. My nazywamy ją trzecią mamą naszą, dlatego że bardzo dużo od bardzo dawna ma duży wpływ na naszą rodzinę. To jest Małgosia. I bardzo dużo duchowych rzeczy wniosła zarówno dla mojego życia, dla mojej żony, ale też dla naszych dzieci. I pamiętam, opowiadała nam taką historię, że kiedyś wracała, nie pamiętam dokładnie skąd, ale szła chodnikiem, wracała do swojego domu i miała taką pustkę, wiecie, życiową, jakby życiowe smutki zaczęły ją tak ogarniać. I szła sobie tak tym chodnikiem i myślała, że to, co by jej poprawiło humor, to chyba to, żeby ktoś jej podarował kwiat. Wiecie, że już tak dawno nikt nie dał kwiatka, a ona tak bardzo tego chciała, no nie? I tak mówiła o tym Bogu i wiecie co, tak przeszła kawałek dalej i na drodze, którą szła, leżała piękna, dopiero co ścięta róża. I wiecie co, dla niej to było coś niesamowitego, bo w jednym momencie ta cała bańka tych wszystkich smutków, ona po prostu pękła, nie? I w miejsce tego smutku, pustki zaczęła pojawiać się radość i poczucie tego, że Bóg ją naprawdę kocha. Wiecie, ona miała wiele takich rzeczy, kto by ją poznał, to naprawdę niesamowite rzeczy przeżywała z Bogiem. I to świadczy właśnie o tym, jak cudowny Bóg jest, jak bardzo nas kocha. I w ten sposób jakby podkreślił dla niej, jak bardzo potężny Bóg, jak bardzo, można powiedzieć, jak król królów, pan panów, interesuje się zwykłym człowiekiem, tak? Zwykłym wierzącym człowiekiem, jak bardzo go kocha i jest w stanie uniżyć się jakby do takiego poziomu, żeby odpowiedzieć na tak prostą potrzebę, która była w sercu tej kobiety. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Wiecie co? Jeżeli ktoś z was jest ojcem, matką, to łatwiej mu jest zrozumieć, co to znaczy być dla kogoś ojcem, tak? Co to znaczy, że ma się własne dzieci. My z żoną mamy swoje własne czwórkę małych dzieci i wiecie co, ja czasami sobie tak myślę i przekładam to, co ja czuję do moich dzieci, jak Bóg właśnie traktuje nas, co o nas myśli. Żaden z nas, ja mówię tu o takich zdrowych relacjach, żaden z nas nie będzie chciał złych rzeczy dla naszych dzieci, nie? Wszyscy będziemy po prostu dążyć do tego, żeby nasze dzieci miały jak najlepiej. Nawet kiedy je karcimy, to wynika to bardziej z naszej miłości i troski i chęci tego, żeby im się dobrze wiodło w przyszłości. Nie kierujemy się jakby takim poczuciem, wiecie, że mam satysfakcję z tego, tak? Że karcimy nasze dzieci. Zawsze to wypływa jakby z naszej miłości do nich. I ja wierzę, że to ojcostwo włożył w nas sam Bóg. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi takie słowa, 3 rozdział, 1 werset. Przepraszam, 3 rozdział, 13 werset. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Wiecie co? Ja wierzę w to, że Bóg w nas włożył coś z siebie. Jest w nas pewien zapis i tak jak my jesteśmy, kiedy mamy swoje dzieci, kiedy matka rodzi własne dzieci, dopiero wtedy uaktywnia się coś takiego jak macierzyństwo, instynkt macierzyński. To są rzeczy, które tak naprawdę Bóg w nas zapisał, ale nie tylko w nas, również w całym stworzeniu. I nawet jeżeli spojrzymy na zwierzęta, tak, to zauważymy po prostu, że przejawia się tam pewien zapis Boży w nich. I spróbujmy kiedyś odebrać małe dla niedźwiedzicy. Co się wtedy stanie? Nie? Gdybyście przeszli przy jakimś leniwym niedźwiedziu samotnym, to może on was kusi, tak? Ale gdybyście odebrali niedźwiedzicy jej młode, tak? To wtedy nie chciałbym być w waszej skórze. I powiem wam też taką historię, to opowiadał pewien misjonarz z Dalekiego Wschodu. Powiedział, że był kiedyś świadkiem, jak w pewnej wiosce płonęło potężne drzewo, w koronie którego znajdowało się uplecione gniazdo i w którym znajdowały się pisklęta. I matka tych ptaków, ona latała wokół tego drzewa jak opętana. Wiecie, nie wiedziała, co ma zrobić, bo nie widziała żadnego wyjścia i rozwiązania dla tej sprawy. A żaden z tych ludzi, którzy byli świadkami tego zdarzenia, nie mógł też w żaden sposób jakoś temu zaradzić. I wiecie co, kiedy ten ptak ujrzał, że korona drzewa jest tak zajęta, że języki ognia wdzierają się do wnętrza tego gniazda, to co zrobił ten ptak, to zanurkował nagle do tego gniazda i okrył swoimi skrzydłami te małe i razem zginęli w tym ogniu. I wiecie, to jest niesamowite, ale to jest właśnie zapis Bożej miłości w stworzeniu. I to tak jak apostoł Paweł powiedział, że wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi pochodzi właśnie od Niego. I to bardzo mi przypomina ojcowską miłość do nas. Dlatego, że to przypomina też to, co zrobił dla nas Jezus. Nie? On dobrowolnie wydał się na mękę. On umarł za nas, ratując nas z płomieni ognia. I to jest właśnie to, jak bardzo Bóg kocha swoje dzieci. Wiecie co? Gdybyśmy... Powiem tak, my bardzo różnimy się od tego świata. Bóg nas w jakiś taki szczególny sposób traktuje ze względu właśnie na nasze pochodzenie. Powiedzcie, gdyby jakiś stał wieżowiec, tak, i ten wieżowiec stanąłby w ogniu, gdybyście wiedzieli, że tam jest masa obcych ludzi, ale gdzieś w tym budynku znajduje się też wasza rodzina, to kogo byście w pierwszej kolejności ratowali? Ja myślę, że takim normalnym naszym tak, to co nas by tak pobudzało, to byśmy szukali w pierwszej kolejności naszej rodziny, nie? Szukalibyśmy ich, a dopiero później ratowalibyśmy innych. I apostoł Paweł też powiedział takie słowa, że żebyśmy po prostu czynili dobrze wszystkim, ale szczególnie domownikom wiary. Dlatego, że to są więzy krwi. To są pewne więzy krwi. Tak jak na przykład w rodzinie jest tak, że ja bym ratował w pierwszej kolejności moje dzieci, moją żonę, tak? Dlatego, że coś nas wiąże innego niż po prostu niż tych pozostałych ludzi ze mną. I tak samo w duchowej rzeczywistości, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, wiążą nas też więzy krwi Chrystusowej. I dla Boga jesteśmy Jego dziećmi. I Bóg nas bardziej miłuje niż ten świat. To nie znaczy, że Bóg nie miłuje tego świata, tak? Poza tym Pismo Święte też mówi o niewiastach, że niewiasty zostaną zbawione przez macierzyństwo, nie? Mężczyźni, którzy są w służbie słowa, w jakiejś innej służbie, będą rozliczani przed Bogiem jakby z tego, co Bóg ich obdarował, a jeżeli chodzi o kobiety, Pismo Święte mówi, że one będą zbawione przez macierzyństwo, oczywiście jeżeli również przede wszystkim będą trwały w wierze, w miłości, w świątobliwości i w skromności. Ale zobaczcie, jak bardzo ważne dla Boga jest kwestia macierzyństwa i ojcostwa. Żeby to bardziej zrozumieć, kim jesteśmy w Chrystusie, to też przytoczę taką historię, którą opowiedział pewien człowiek, który był akurat w tym czasie świadkiem pewnego zdarzenia. Opisywał historię człowieka, który został osadzony w jednym ze stanowych więzień za morderstwo. Został skazany na śmierć. I wiecie co? I wyrok miał być wykonany, ale zanim wykonano wyrok na tym człowieku, to zapytano go wcześniej, czy mógłby udzielić po swojej śmierci, tak? Czy można było wyjąć rogówkę z jego oka i wszczepić ją w oko niewidomego. Bo być może on mógłby przejrzeć, a technika na tamten czas już na pewne rzeczy pozwalała. I on oczywiście się zgodził. I wiecie co? Kiedy wykonano wyrok na tym człowieku, wyciągnięto z jego oka rogówkę i przeszczepiono ją temu ślepcowi i on przejrzał. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że jeżeli stróż prawa chciałby go potem wziąć, postawić znowu przed sądem i powiedzieć tak, i powiedział, że ten człowiek jest winny, dlatego że tkwi w nim rogówka tego mordercy. To wiadomo, że żaden sędzia nie przystałby na to, ale powiedział, że wyrok już został wykonany, tak? Wyrok został wykonany na tym skazańcu, a ten człowiek całkowicie jest wolny, on nie popełnił żadnego przestępstwa. I można to porównać do tego, co zaszło w naszym życiu z Chrystusem. My, kiedy byliśmy w Adamie, czyli w tej adamicznej naturze, byliśmy z pochodzenia grzesznikami. Bo my nie jesteśmy grzesznikami, dlatego że grzeszymy, ale jesteśmy grzesznikami, dlatego że się takimi urodziliśmy, nie? I przyszliśmy tacy na świat i był w nas grzech adamiczny. Ale teraz Chrystus, Bóg poprzez cud przeniósł nas jakby z tej adamicznej natury i od tej pory jesteśmy w Chrystusie. Dlatego jesteśmy nowymi stworzeniami. Wszystko to, co stare, przeminęło. Teraz wszystko jest nowe. Dlatego dla Boga jesteśmy, Bóg może patrzeć na nas w inny sposób, nie? W inny niż to robił wcześniej. Jeżeli pozostajemy już przy kwestii optyki, to chciałbym się odwołać do Księgi Zachariasza, 2:12, tam jest napisane tak. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. I pomyślcie sobie taką sytuację. Co by było, gdyby mąż chciał przetestować żonę i właśnie zobaczymy, co będzie, włoży jej palec w oko, nie? Jaka by była reakcja? Ja podejrzewam, że mogło być tak, że zasoby, no nie wiem, w najgorszym przypadku ciche dni by nastały. Może by usłyszał pod swoim adresem, no jesteś nienormalny, powinieneś po prostu przemyśleć sobie to zagadnienie. Nie? Ale co by było, gdybyście postanowili włożyć palec w oko prezydenta, nie? To już myślę, że sprawa by była zupełnie inna, nie? Dlatego, że on jest wykrzyknikiem państwowym i skończyłoby się to na pewno czymś gorszym. Ale gdyby na przykład taki, można powiedzieć, ktoś z Korei Północnej postanowiłby włożyć palec dla swojego prezydenta w oko, nie? No to sami wiecie, jakby to się skończyło, prawda? Podejrzewam, że zginąłby on, jego rodzina i wszyscy do piątego pokolenia, żeby już nie wiedzieli, kim jest ten nasz prapradziadek, który tam włożył oko dla naszego prezydenta, w ogóle czy to jest prawda, czy nieprawda, nie? Byłoby to poważne. Ale była kiedyś taka historia, kiedy Dawid musiał uciekać przed swoim synem Absalomem i kiedy tak z tym całym orszakiem wyjeżdżał z Jerozolimy, to wyszedł na jego spotkanie Szyba, tak? I po prostu zaczął bluźnić Dawidowi, zaczął rzucać w niego kamieniami, tam jakimś błotem. No i jeden z dowódców Dawida powiedział tak: słuchaj, dlaczego ten zdechły pies tak bluźni tak dla ciebie, nie? Pozwól, że podjadę i utnę mu głowę i będzie już po sprawie. Dawid wtedy mu odpuścił, tak? No ale wiemy, jaka była kolej życia tego człowieka dalej, nie? Szimei zginął z rozkazu syna Dawida, Salomona. Poniósł jakby konsekwencje tego, co uczynił. I chciałbym jakby po prostu zobrazować to, jak po prostu, jak ważne jest to, co mówi Pismo, że jesteśmy jak źrenica wokół Pana. Kiedy ktoś nas dotyka, to tak jakby dotykał samego Boga. Ta prawda mówi jeszcze o tym, że zanim na cokolwiek, źrenica służy do tego, tak, że jeżeli na cokolwiek spojrzę, to najpierw musi to przejść przez źrenicę, tak? Zawsze jest kontakt wzrokowy. Zawsze jesteśmy przed Bożymi oczyma. Jesteśmy jak oczko wokół Pana. I to jest bardzo ważna rzecz, nie? Bardzo ważna prawda, dlatego że jesteśmy Bożymi dziećmi. Bóg nas naprawdę kocha i powinniśmy po prostu w to naprawdę wierzyć. Co to jeszcze oznacza dla nas? To oznacza, że Pan Bóg, Ojciec Niebieski, On niebiański, tak? On mobilizuje całe wojsko niebieskie, On mobilizuje cały świat duchowy, żeby działać na naszą korzyść. I chciałem przytoczyć takie wersety. List do Rzymian, 8 rozdział, 31 werset mówi tak. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Zobaczcie, Ojciec dał swojego Syna, tak? Dał nam to, co najlepsze. On mógł dać wiele różnych rzeczy, ale On dał to, co najbardziej kochał. On oddał swojego Syna. Syn dobrowolnie, jakby z Ojcem w jednym zamyśle, poszedł na krzyż. I teraz razem z Ojcem oni są po naszej stronie, żeby nam darować wszystko, tak? Żeby działać na naszą korzyść. A o Jezusie jest napisane, że kiedy zgrzeszymy, choć chrześcijanie nie powinni grzeszyć, ale jeżeli grzeszymy, Pismo Święte mówi, że Jezus Chrystus jest orędownikiem Ojca, który stawia się za nami. I tutaj widzimy już Jezusa, który jest po naszej stronie i On nie jest po stronie tego, żeby nas oskarżać, tak? Ale jest po naszej stronie, żeby nam przebaczać, żeby się wstawiać za nami. No i Duch Święty, tak? Pismo mówi, że podobnie Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I często bywa tak, że my mamy trudności, żeby zrozumieć to, co się dzieje w naszym życiu. Chcemy o pewne rzeczy się modlić, ale nie wiemy, czy to jest zgodne z Bożą wolą. Czasami brakuje nam słów, ale Duch Święty, który zna zamysł serca ludzkiego, On stawia się za nami, nie? Zgodnie z myślą Bożą. I On również jest jakby po naszej stronie. No ale zostali jeszcze aniołowie. I Pismo Święte bardzo dużo mówi na temat aniołów, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. I autor listu do Hebrajczyków mówi o aniołach, czyż nie są oni wszyscy służebnymi duchami posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Tak, aniołowie przychodzą, Bóg działa, tak, i posyła swoich aniołów. Często to się dzieje za sprawą aniołów, dlatego że on ma swoich podwykonawców. I oni często, tak, ostrzegali, przychodzili we snach, tak, służyły, prowadziły, pocieszały, tak. I Jezus nawet mówił o tym, że mógłby prosić Ojca o to, żeby legion aniołów przyszedł i wyprowadził go z jakichś trudności. Ale powiem wam też taką historię z własnego życia. Kiedyś znalazłem się w takim miejscu, w którym przebywałem z wieloma ludźmi. I pamiętam, że zacząłem się modlić psalmem drugim. Tam w psalmie drugim jest napisane, że proś mnie, a dam ci narody w posiadanie. I kiedy ja się tak modliłem, prosiłem: Boże, daj mi taką możliwość, żebym ja tutaj był świadectwem dla tych ludzi, żebym ja mógł głosić im Ewangelię. I bardzo gorąco się o to modliłem. Nie wiedziałem, jak rozpocząć, jak, w jakim wymiarze to będzie, nie? Ale po jakimś czasie przyszedł pewien człowiek do mnie i powiedział: chodź, muszę cię zaprowadzić, byś chciał coś powiedzieć. Ja wchodzę, a tam była sala wypełniona ludźmi. I on mówi: słuchaj, musisz im powiedzieć to, co mi mówiłeś, nie? Ja ich tutaj przyprowadziłem. I wiecie, ja zacząłem głosić im Ewangelię. Oni tam słuchali, ale był pewien człowiek, któremu się to bardzo nie spodobało, nie? I on po prostu tak bardzo sobie to wkręcił, że on z powodu Ewangelii będzie mnie chciał zabić, nie? I on to wszem i wobec oznajmił. I powiem wam, że to był dla mnie bardzo trudny czas. Wcale nie byłem jakimś tam bohaterem, bo w tym czasie w ogóle nic mi nie szło, nie mogłem nic jeść, zjadłem jakiś tam jogurt. I wiecie co, ten człowiek po prostu był tak wściekły z powodu tego, że głosiłem tą Ewangelię, że po prostu w nocy, gdzieś tylko o drugiej, trzeciej w nocy próbował wejść do mojego pokoju, gdzie byłem. Ja tej nocy nie spałem i pamiętam, że wtedy wciłem te drzwi i trzymałem, nie? I w pewnym momencie zobaczyłem, jak przez te drzwi dwie nogi krzesła się przedostały, nie? On po prostu nie mógł się tam dostać, więc po prostu próbował je wyważyć. No i to obudziło tych ludzi, którzy tam byli, wzięli go i po prostu do końca, do samego rana jakby go pilnowali, żeby nic się nie stało. A ja w tym czasie modliłem się do Boga i prosiłem w samym 121. Nie? I mówiłem, i było tam napisane tak: Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim po prawicy Twoim. A inny fragment mówił: Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego, teraz i na wieki. I wiecie co, ja modliłem się gorąco i prosiłem Boga i modliłem się tylko tym psalmem. Ja niczym innym się nie modliłem, tylko chwyciłem się jednego psalmu i mówiłem: Panie, bądź moim cieniem w dniu mego wyjścia stąd. Panie, bądź moim cieniem aż do dnia mego wyjścia stąd. I wiecie, co się wydarzyło? Kiedy rano po prostu mieliśmy się już rozjeżdżać do swoich domów, a przyszedł taki potężny chłop, stanął między nim a mną i powiedział tak: słuchaj, ty mu nic nie zrobisz i nawet się do niego nie zbliżysz, a wiedz, że ja będę cieniem w dniu jego wyjścia stąd. Wiecie, kiedy on to powiedział, to mnie po prostu jakby coś przeszyło. Ja wiedziałem, że po prostu Bóg posłał swojego anioła, który mnie ochronił. I Pismo Święte mówi o aniołach jako o istotach duchowych, ale kiedy mówi też o Janie Chrzcicielu, to Pismo mówi, że oto pośle anioła mego przed tobą, aby przygotował drogę moją. No nie? I ja wiem, że Bóg po prostu może posługiwać się aniołami w sensie duchowym, ale też może po prostu posyłać swoich, posłużyć się kimkolwiek. I ja wiem, że wtedy po prostu Bóg na moją korzyść zadziałał. Dlatego też jakby was zachęcam do tego, żebyście po prostu uwierzyli w to, że Bóg was naprawdę kocha, nie? Że jesteście Jego dziećmi, że jesteście szczególni dla Niego. I kiedy idziecie tą drogą, którą Bóg wam wyznaczył, to nie patrzcie na to, że droga, którą idziecie, ona jest tak zbrukana nawet waszą krwią, nie? Czasem. Nie patrzcie się na lewo ani na prawo, no nie? Żeby to, co chrome, nie zboczyło, jak Pismo mówi, ani też nie oglądajmy się wstecz. Bo znamy historię żony Lota, która obejrzała się wstecz i tak naprawdę nie przeżyła tego, co przyszło na Sodomę. Poza tym Pismo Święte mówi, że kto odwraca się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dlatego to, co my powinniśmy robić, to patrzeć po prostu przed siebie, wysoko w niebo. No nie? Tam na Boga i na Chrystusa. Nie? I moim pragnieniem też jest, żebyśmy my wszyscy jakby tam dotarli, nie? Na tą drugą stronę. Dlatego chcę was zachęcić do tego, bo my nie jesteśmy sami, ale jest Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty i aniołowie, którzy działają właśnie na naszą korzyść. Nie? Ku temu, by Boża wola się wypełniła i byśmy my osiągnęli zbawienie z Nim razem. Amen.